przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Cierpieć musimy, z winą czy bez winy. My, automaty, kukły, manekiny, śpimy i śnijmy, że czas złoty wróci, gdy świat na nowo dostrzeże w nas ludzi. Pisała w 1943 roku w jednym ze swoich wierszy nastoletnia Halina Nelken, więźniarka obozu z ZKL Plaszów. Pamiętnik z getta w Krakowie Haliny Nelken po kilkudziesięciu latach po raz pierwszy zostaje wydany w Polsce. I o tym niezwykłym świadectwie tamtego czasu, Holokaustu, dziś porozmawiamy w historycznej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Gdy likwidowane było getto w Krakowie 13-14 marca 1943 roku, Haliny Nelken nie było w nim. Przebywała na terenie lotniska w Rakowicach, gdzie utworzona była placówka robocza o charakterze małego obozu pracy. Już po likwidacji getta obóz podlegał ZAL Plaszów. W swoim pamiętniku Nelken pisała wtedy tak. Wiosna zazieleniła lotnisko, ale nie przyniosła nadziei, że może jednak coś zmieni się na lepsze. W bezsilnej rozpaczy słuchaliśmy o likwidacji getta 13 marca. Wymordowali chorych w szpitalu i dzieci w Kinderheimie do lat 14. Kolumny w marszu na Jerozolimską tłukli i bili pod takt ryczących SS-manów. Pamiętnik Haliny Nelken po raz pierwszy po polsku wydany został w Kanadzie w 1987 roku. Jej relacje przechowuje również archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ale teraz po kilkudziesięciu latach mamy wreszcie pierwsze polskie wydanie pamiętnika Haliny Nelken. Ukazało się w wydawnictwie WAB w tym roku, w 2025 roku. Po latach do rąk polskiego czytelnika w kraju dociera kolejny, jakże ważny, dokument dotyczący Holokaustu. Dla nas dodatkowo ważny, bo dotyczy Krakowa, przed i tego wojennego Krakowa. O tym niezwykłym dokumencie tamtego czasu porozmawiamy dziś w programie. W studiu dr Edyta Gawron z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyczka, która prowadzi m.in. badania z zakresu historii społecznej Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów krakowskich, współautorka pierwszej monografii historii krakowskich Żydów, nie tylko Krokę, kuratorka, współkuratorka wielu wystaw historycznych. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór Państwu.
Nim opowiemy o tym niezwykłym pamiętniku Haliny Nelken, to myślę, że taki krótki rzut oka na tę literaturę dotyczącą okresu Holokaustu, ale tę literaturę tworzoną w czasie zagłady i to przez nastoletnich autorów, bo z nastoletnią autorką mamy właśnie do czynienia w przypadku tego pamiętnika, o którym dziś mówić będziemy.
Tak, rzeczywiście mamy do czynienia z nastolatką, zaawansowaną nastolatką, jeśli tak to możemy określić. I wiele pamiętników, wiele dzienników było prowadzonych jeszcze przed wybuchem II wojny światowej i w jej trakcie przez właśnie nastolatków. Niestety niewiele się zachowało. To jest bardzo smutne, że te zapiski sporządzane zarówno tuż przed wybuchem wojny, jak i te po wybuchu wojny już na terenie getta, tylko w niewielu przypadkach zostały zachowane, albo to, o czym wiemy, że zostało zachowane i zostało wydane lub umieszczone w archiwach. I pod tym względem ten pamiętnik Haliny Nelken jest tutaj wyjątkowy, bo tych tekstów zachowało się niewiele, paradoksalnie niewiele.
No właśnie, ale jak mówimy o nastolatkach piszących w czasie okupacji swoje dzienniki, czy piszący swoje pamiętniki, to kilku autorów, czy kilka autorek moglibyśmy wymienić. Oczywiście tych pamiętników, dzienników, które się zachowały. Przywołujemy czy pamiętnik Mary Berg dotyczący getta warszawskiego, czy dziennik Rywki Lipszyc dotyczący getta łódzkiego, czy dziennik Dawida Sierakowiaka, to rówieśnik Anne Frank, również opisujący getto łódzkie, czy Janki Goldstein, opisujący getto w Krakowie, czy pamiętnik Rutki Laskier, która opisywała to będzińskie, czy wreszcie pamiętnik Reni Szpigel, który przypomina, co działo się w getcie przemyskim. Pamiętnik Haliny Nelken nie jest jedynym pamiętnikiem dotyczącym getta krakowskiego. Oprócz tego pamiętnika Janki Goldstein, który został wydany przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie.
Nie jest jedynym, który dotyczy okresu zagłady, okresu II wojny światowej w Krakowie i losu Żydów, czy w zasadzie w tym przypadku Żydówek. Mamy także zapiski Janiny Hescheles, mamy dziennik Reni Knoll. Także tych tekstów jest więcej, ale one nie wszystkie dotyczą właśnie getta i nie są zapiskami z wewnątrz getta, czyli to też jest tutaj bardzo takim czynnikiem wyróżniającym. Mamy też zapiski osób dorosłych, które zostały zebrane często lub odtworzone po wojnie. Nie mylić tutaj ze wspomnieniami i z relacjami. I na pewno to, co wiemy z publikacji Hochberg Mariańskiej wśród przyjaciół i wrogów o życiu w okupowanym Krakowie, czy chociażby kartki z dziennika doktora Twardego, to są również zapiski Żydów pochodzących z Krakowa, ale niekoniecznie dotyczące tylko i wyłącznie, czy w ogóle krakowskiego getta, a raczej życia poza nim.
Pani tutaj wspomniała pamiętnik Reni Knolówny, który dotyczy Krakowa. To w ogóle są takie niezwykłe dzieje tego pamiętnika. On został znaleziony, właściwie miał trafić na spalenie, na przemiał, znaleziony w 1943 roku. Przechowany, potem dopiero wydany. To też uważność osoby, która zwróciła uwagę na taki zeszycik z napisem pamiętnik Reni Knolówny.
Tak, tutaj los każdego z tych pamiętników, dzienników, no tak naprawdę to jest fascynująca historia, jak nieraz przypadkiem odnalezione zapiski, przekazywane z rąk do rąk, jako rodzaj takiego skarbu, albo przynajmniej czegoś, co jest co najmniej mistyczne, albo niewiadome i jednak szanowane. To jest los wielu dzienników. Doświadczyliśmy tego w Krakowie chociażby, publikując dziennik Janki Goldstein, który był tak naprawdę przechowywany w bardzo różnych miejscach, w różnych rękach, jeśli tak możemy metaforycznie powiedzieć, i trafił do publikacji dopiero na początku XXI wieku, więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję jako badaczce, że takich dzienników być może jeszcze jest przynajmniej kilka i uda się je odzyskać i poznać, opublikować.
No, to jest taki nieustający apel. Proszę przeszukiwać rodzinne archiwa, bo być może wśród tych archiwów nagle odnajdziemy takie skarby. Takie pamiętniki przechowywane często przez kilkadziesiąt lat. Tutaj wspominałyśmy pamiętnik Rutki Laskier. Ten pamiętnik został znaleziony, a właściwie ujawniony po 60 latach. Przez 60 lat osoba, która otrzymała od autorki ten pamiętnik, żeby go uratować, żeby przechować, ratowała i uratowała i trzymała ten pamiętnik przez 60 lat, nim ujrzał on światło dzienne. Więc rzeczywiście to jest taka nieustająca nadzieja, że jeszcze są.
Tak, i pozostaje nam tylko być przy tej nadziei, że jeszcze będziemy je odnajdywać, te bezcenne źródła osobistej narracji z czasów zagłady.
Tak, ta osobista narracja, ta perspektywa osobista jest niezwykle ważna. Wyjątkowość pamiętnika z getta w Krakowie Haliny Nelken. Ta wyjątkowość jest, oczywiście o niej będziemy mówić z wielu względów, ale między innymi wyjątkowy jest ten pamiętnik z tego względu, że autorka przeżyła, co nie jest oczywiste. Renia Szpigel nie przeżyła getta w Przemyślu. Rywka Lipszyc nie przeżyła getta w Łodzi. Janka Goldstein przeżyła pobyt w getcie krakowskim, ale nie przeżyła już potem pobytu w jednym z obozów. I wiele, wiele innych autorów, dzienników, pamiętników również nie przeżyło. Halina Nelken przeżyła. I mogła skonfrontować się po latach również z opowieścią własną.
Tu w przypadku Haliny Nelken rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, bo nie tylko przeżyła, ale również przeżyła część jej rodziny i po pierwsze wróciła do Krakowa, co też miało niebagatelne znaczenie, ponieważ mogła się skonfrontować też z tą wiedzą innych ocalałych o tym, co się stało. Miała też relacje swoich bliskich, więc prawdopodobnie to też miało wpływ na jej percepcję wydarzeń wojennych, ale przede wszystkim ona była już osobą bardzo świadomą tego, co się działo. Te jej zapiski były dojrzałe, jeśli tak można powiedzieć, na osobę nastoletnią, ocena sytuacji, też próba skonfrontowania tego, co się działo poprzez różne środki wyrazu. I to, że ona mogła konfrontować swoje zapiski nie tylko tuż po wojnie, ale już kilkadziesiąt lat później, wcześniej, jako zupełnie dojrzała kobieta, która posiadła wiedzę też o tym, co się działo. Na pewno nie bez znaczenia było to, że po wojnie składała swoje relacje, że brała udział w zeznaniach podczas przygotowań do procesów powojennych, więc to też pokazuje taki proces trochę porządkowania pamięci i układania też informacji, które z jednej strony zostały w notatkach, zostały w tych zapiskach, a z drugiej strony musiały być później zweryfikowane. I to mamy także w książce.
To jest bardzo ważne, że ona po wojnie przeżyła, jak pani mówiła, wróciła do Krakowa i odzyskała część swoich pamiętników, bo nie wszystkie zachowały się, ale odzyskała tę część swoich zeszytów, pamiętników, które przekazała swojej przyjaciółce, Hannie Łętowskiej, która przechowała. Przechowała te jej zeszyty z zapiskami z czasów okupacji, przechowała niektóre książki, które Halina jej przekazała, oczywiście przez pośredników, i część zdjęć, które się zachowały, i mogła skonfrontować swoją wiedzę z tego, co stało się później z relacjami swojej mamy czy brata, ale też z innymi, którzy przeżyli, ale też mogła skonfrontować z tą pamięcią swoją z tamtego czasu, z tego, co napisała, jak ona wtedy widziała, o czym pisała, o czym nie pisała, co było tylko w domyśle. I to, co jest istotne, ona po jakimś czasie, kiedy opracowywała do druku już ten swój pamiętnik, ona mogła uzupełnić nam te luki w tym pamiętniku, jakby dopowiedzieć to, czego Halina nie napisała, albo napisała, a się nie zachowało.
Tak, i to jest bardzo ciekawe, dlatego że sądząc po tym pierwszym wydaniu jej pamiętnika z getta w Krakowie z lat 80. i po jego układzie, widzimy, że ona nie ingerowała bardzo mocno w ten oryginalny tekst, natomiast jakieś dłuższe uzupełnienia do tych swoich zapisków zamieszczała w postaci osobnych tekstów czy osobnych fragmentów tekstu jako rodzaj uzupełnienia. I to jest bardzo ciekawe i bardzo świadome podejście. Tutaj nie bez znaczenia na pewno było to, że Halina Nelken zajmowała się historią sztuki, opracowywała sama także materiały źródłowe, więc miała doświadczenie zawodowe w tym, jak podejść do tekstu źródłowego, i tak potraktowała też swój tekst, swój pamiętnik, jako tekst źródłowy, który uzupełniała po czasie. Jest to na pewno bardzo istotne. Nie próbowała na siłę wypełniać luk, których wypełnienie byłoby jakimś takim sztucznym wtrąceniem, tylko po to, żeby zachować rytm i ciągłość pisania. Bo mamy w tekście dokładne datowanie fragmentów i mamy przerwę pomiędzy 43 a 44 rokiem, która to przerwa potem jest w tej narracji kolejnych części trochę uzupełniana, ale to nie jest na zasadzie antydatowania zapisków, tylko raczej rodzaj takiej retrospektywy tego, co się wydarzyło w tym czasie.
To podejście bardzo świadome do tego, jak postąpić z tekstem oryginalnym, nawet własnym, prawda? Do jakiego stopnia ten tekst należy i powinno się zachować w takim układzie, w jakim on został napisany. Ale te uzupełnienia, o których mówimy, te uzupełnienia już dorosłej Haliny Nelken są bardzo istotne, ponieważ one nam poszerzają wiedzę o niej samej, o tej, z jakiej rodziny pochodziła, cały wątek dodany jej dzieciństwa, jej lat, tych wczesnych lat szkolnych, czy lat gimnazjalnych, tego okresu tuż przed wybuchem wojny, nawet z 39, czy początku 39 roku. To jest bardzo ważne, dlatego że dzięki temu wiemy, z kim mamy do czynienia. To znaczy wiemy, kim jest bohaterka, z jakiej rodziny bohaterka pochodzi i dlaczego ta bohaterka tego pamiętnika i autorka jednocześnie pisze tak, a nie inaczej. To jest bardzo ważne, ponieważ to, co pani podkreśliła tutaj, to jest pamiętnik pisany przez nastolatkę, ale osobę bardzo świadomą tego, co robi i dlaczego robi. I myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, z jakiej rodziny pochodziła Halina Nelken, dlaczego ten jej pamiętnik jest również pamiętnikiem o dużych walorach literackich, mimo młodego wieku.
Na pewno tutaj istotne jest to i należy to podkreślić, że to był pamiętnik pisany w języku polskim. Pisany językiem polskim, bardzo płynnym, bez jakichś naleciałości. To jest
literacki
język. Tak. Dokładnie. To jest piękny język, bardzo taki wyrafinowany. Także tutaj nie bez znaczenia jest to, że pojawiają się w nim wiersze autorki, więc to pokazuje też świadomość operowania słowem, wartości słowa. Więc to jest na pewno jeden z elementów, który pokazuje bardzo dobre wykształcenie Haliny Nelken, przedwojenne wykształcenie w dobrych gimnazjach, ale też tradycje rodzinne. Halina Nelken pochodziła z rodziny żydowskiej, zasymilowanej o tradycjach patriotycznych polskich, bo to też należy podkreślić. Dzisiaj patriotyzm jest rozumiany różnie w kontekście ludności żydowskiej. Tutaj w tym przypadku mamy patriotyzm polski, rodzina, która miała tradycję udziału w powstaniach o niepodległość Polski, w której dyskutowano kwestie historyczne, historii Polski, ruchy polityczne, kwestie polityczne były na porządku dziennym w tej rodzinie. I sądząc po zapiskach Haliny Nelken, ona w tym bardzo aktywnie uczestniczyła, z zainteresowaniem. Sam fakt, że odtwarza niektóre te rozmowy i dyskusje, pokazuje, że nie była tylko jakąś taką bierną obserwatorką, tylko raczej uczestniczką aktywnie, przynajmniej słuchającą.
Ale nie tylko tutaj oczywiście poruszone są kwestie tego patriotyzmu polskiego, ale także sprawy dotyczące literatury, sztuki. Mhm. Halina jest osobą, która dobrze zna literaturę polską. Ona cytuje tutaj z pamięci fragmenty różnych polskich tekstów, polskich autorów, Jasnyka i Syrokomle. Rozczytuje się w Krasińskim i ona o tym wszystkim pisze. To też te lektury, które ją kształtują, też wpływają na jej postrzeganie rzeczywistości, też na przyjaźnie, na to, jak ona się zachowuje, prawda, jak ona ocenia rzeczywistość. Halina zna też języki, zna dobrze niemiecki, co szalenie jej się przyda i co wykorzysta oczywiście w trakcie już
pracy biurowej.
I pracy biurowej, tej pracy, którą podejmuje już w trakcie okupacji, ponieważ chodzi do dobrych krakowskich gimnazjów, w związku z tym jest osobą, która poznała dobrze język łaciński i to poznała do tego stopnia, że potrafi się nim posługiwać w mowie, co nie jest takie oczywiste nawet wśród tych, którzy poznają w czasach szkolnych język łaciński, czy później na studiach. Ona potrafiła się tym językiem, co świadczy jednak o znakomitym przedwojennym wykształceniu też i o nauczycielach, którzy uczyli, potrafiła tym językiem posługiwać się w mowie czynnej, na co wskazuje jeden fragment w tym pamiętniku, który ona przywołuje, spotkania z niemieckim lotnikiem. W pewnym momencie wymieniają zdania właśnie po łacinie, łaciną klasyczną, co też pokazuje jak gdyby to, kto stał po drugiej stronie i z kim można było się spotkać również w kontekście wroga. Halina to osoba bardzo wyczulona na sztukę. Po zakończeniu wojny skończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem była kustoszką w Muzeum Narodowym w Krakowie, nim w ogóle Polskę opuściła.
Jeszcze pracowała w Gliwicach.
Właśnie, pracowała też, czy prowadziła w ogóle muzeum w Gliwicach, a potem dopiero wyjeżdża na zachód. No i potem znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Nigdy do Polski już potem nie wraca. A to był chyba 58, kiedy wyjechała z Polski.
Tak, w 58 roku rzeczywiście wyjechała do Wiednia, potem dopiero do Stanów Zjednoczonych.
No i tam zrobiła też karierę naukową. Ale wracając do wojny i wracając do niej jeszcze nastoletniej, to takie uwrażliwienie na sztukę. Halina gra. Gra na fortepianie. Gra, jak się wydaje, nieźle, sądząc po repertuarze, który przedstawia i o którym pisze. Jeszcze lepszym pianistą, jak się okazuje, był jej brat. Ukochany brat, o którym często pisze, więc to też pokazuje nam Halinę, z jakiej rodziny wyszła, z jakiego środowiska wyszła.
Bardzo dużo dowiadujemy się o relacjach w rodzinie. To nie jest tylko kwestia wykształcenia, obycia, takiej kultury osobistej, ale również bardzo silnych więzi rodzinnych. To, jak ona pisze o swoich rodzicach, o bracie w szczególności, ale o rodzicach z ogromnym szacunkiem, troską. Opisuje też te spotkania w warunkach trudnych, wojennych, gettowych. Jest z pewnością takim wyznacznikiem tego, jak była wychowana, jak to dzieciństwo spędziła i też jak szanowała ogromnie rodziców za to, w jaki sposób oni ją traktowali też w pewnym sensie. To niesamowite.
piękne są te jej wyznania dotyczące rodziców, dotyczące tej troski rodziców o nią i tej troski jej później o rodziców, o ojca, który niestety zginie deportowany z Kalplaszow do Auschwitz. Mama przeżyje, ale jej troski o mamę, jak ona w pewnym momencie pisze, że cały czas to mama się nią opiekowała i w każdym trudnym momencie ta mama była dla niej podporą. To mama mówiła, że trzeba żyć, to mama mówiła, że trzeba pracować, to mama mówiła, że trzeba patrzeć z nadzieją w przyszłość. I te słowa mamy ratowały ją właściwie z każdej opresji i takiej trudnej psychicznych też sytuacji, z którymi przecież miała permanentnie do czynienia w czasie okupacji. A potem jest ten moment, kiedy ona zaczyna opiekować się już w obozie w Auschwitz, kiedy ona opiekuje się mamą.
Tak.
Kiedy te role się odwracają i kiedy to ona jest podporą dla mamy. No, przepiękne są to fragmenty, ale wracając do pamiętnika, bo mówimy o dziewczynie, która pisze pamiętnik w czasie okupacji, ale ona pisze ten pamiętnik, to już jest któryś rok jej pisania, stąd być może ten taki wyrobiony styl. Nie tylko literatura, którą zna, nie tylko podejście wyrobione poprzez proces nauczania, ale też to, jak ona pisze, już później redagując te zapiski, że pierwszy pamiętnik dostała od cioci Mali z mottem z wiersza Bohdana Zaleskiego Przesilenia. Zaleski to taki zapomniany polski poeta epoki romantyzmu. No, notabene jego pomnik stoi na Plantach Krakowskich, więc gdyby ktoś chciał, to może zobaczyć. Więc to też pokazuje to ukierunkowanie. Zaleski, poeta romantyczny. Ona gdzieś tam pisze, ten pamiętnik jest taki trochę w stylu romantycznym, może dlatego taki najeżony, też poezją bardzo mocno.
I tu widać takie aspiracje młodej poetki, bo rzeczywiście te wiersze, no wiadomo, to są wiersze tworzone przez młodą osobę, próbujące oddać też często trudne warunki, emocje, ale one mają w sobie swój nieprawdopodobny urok. Też widać tą sztukę operowania słowem, rymami, wartością słów dobieranych w krótkich, bardzo wersach. To są krótkie formy. To nie są grafomańskie poematy na kilka stron, ale raczej takie zwięzłe poetyckie utwory, które próbują oddać to, czego nie jest w stanie oddać w takich zapiskach bardziej, nazwijmy to, chronologicznych, bardziej dokumentacyjnych, a nie wyrażających emocje. Więc to jest jedna rzecz, ale też ona odwołuje się co róż do, tak jak pani wspomniała, do poetów, do pisarzy, pokazuje tą swoją wiedzę i też w momencie, gdy widzimy jej rysunki uzupełniające tekst, to też widać to, że miała do czynienia ze sztuką, z malarstwem, z rysunkiem, nawet jeżeli one nie są aż tak, powiedziałabym, wytrawne jak te niektóre wiersze czy sam tekst, to widać tą nie tylko rękę sprawną w tych rysunkach, ale też nawiązania do obrazów, do rysunków dokumentujących wydarzenia, czy to historyczne, czy jakieś ważne momenty. I wydaje mi się, że to pokazuje to jej wykształcenie, tą świadomość tego, jak bardzo ważne jest zapisywanie na różne sposoby emocji, wydarzeń, przeżyć.
Ale to też pokazuje, jak ważne jest wykształcenie. Zresztą ona o tym wielokrotnie pisze w tym swoim pamiętniku. Jak ubolewa nad tym, że ona nie może iść do szkoły, że wojna przerwała to, co było najpiękniejsze, czyli chodzenie do szkoły, uczenie się, zdobywanie wiedzy. To z jednej strony to przywiązanie do nauki, że trzeba jakoś to uzupełniać, co jest bardzo trudne w tych warunkach, zważywszy, że przecież oni... Aha, no bo to trzeba dodać. Halinka Nelken wraz z rodzicami mieszka w Podgórzu. Jest mieszkanką Podgórza, kamienicy przy ulicy Długosza 7. To niewysoka, jednopiętrowa kamienica. Ta kamienica, proszę państwa, istnieje do dzisiaj w Podgórzu. To jest przecznica od Kalwaryjskiej. I w momencie, kiedy zostało utworzone getto nie obejmowało jakby tej części Podgórza. Jak Halina Nelken pisze, getto obejmowało tę najbardziej zaniedbaną część Podgórza, tę najbiedniejszą. Ta kamienica przy Długosza 7 została wybudowana przez rodziców jej mamy. Dla niej w momencie, momencie, kiedy, czy tam wcześniej, kiedy wychodziła za mąż i podarowana. To bardzo przyjemna uliczka, która kończyła się na plantach Feliksa Nowackiego. Ponieważ ona wielokrotnie pisze o plantach, więc myślę, że to warto sobie uświadomić, popatrzeć też na mapę Krakowa, o które to planty chodzi. To nie chodzi o te planty okalające Stare Miasto. I w momencie, kiedy oni się przeprowadzają z tego, zmuszeni są do przeprowadzki z ulicy Długosza 7 w inne miejsce, o kilka przecznic, to oni nie mogą zabrać tego całego swojego dobytku, tego, w czym ona się wychowała, choć fortepian czy pianino wędruje z nimi dość długo. Przeprowadzają się kilkakrotnie. Więc tych rzeczy, wartościowych rzeczy ubywa, bo żeby przeżyć, oni muszą to wszystko wyprzedawać. Z rodziny bardzo dobrze, świetnie można powiedzieć, prosperującej przed wojną, oni stają się, powiedzmy wprost, no, biedakami. Właściwie. Nie mają co do garnka włożyć, a ponieważ są rodziną inteligencką, więc nie mają, jak widać, takiej zapobiegliwości, że można coś pohandlować, no można sprzedać, ale jak się kończy to coś, co mamy do sprzedania, no to trzeba iść do pracy, ale jakiej pracy? Jakiej pracy mogą się podejmować z wykształcenia bankier czy nastolatka?
Tak, i tutaj też należy przyznać, że i tak byli w sytuacji potencjalnie lepszej od wielu innych osób przesiedlanych z bardzo różnych części Krakowa do getta, którzy nie mogli zabrać nawet części tego, co oni sami zabrali, a mimo to znaleźli się w diametralnie różnej pozycji od tej, do której byli przyzwyczajeni przed wojną. I to było wyzwanie. To było wyzwanie zresztą nie dla nich jednych, bo w takiej sytuacji znalazło się wiele rodzin, zwłaszcza tych rodzin inteligenckich, które nie miały zaplecza w postaci właśnie zebranych ze sobą przedmiotów, które dałoby się bardzo łatwo spieniężyć. Też czasami te umiejętności spieniężania na czarnym rynku były bardzo, bardzo różne, więc to było bardzo istotne w ich przypadku. Oni starali się sobie nawzajem pomagać, ale te umiejętności nie zawsze były wystarczające, żeby przeżyć w taki sposób, jakby tego chcieli, jakby wymagał ich stan zdrowia czy siły.
To też pokazuje, że oni się musieli tak naprawdę uczyć tego życia na nowo. Zapomnieć o tym, co ich ukształtowało, skąd wyszli, czy tylko zaczynać to życie na nowo. I to widać po Halinie. Widać, jak ona się zmienia w trakcie pisania pamiętnika. Jak na początku niespecjalnie widzi się w jakiejkolwiek pracy, tak potem te prace najgorsze, czy sprzątania, czy wynoszenia kubów z nieczystościami, czy robienia szczotek, do których no, trzeba mieć jakieś umiejętności, ale Halina absolutnie ich nie ma. Jak ona się tego wszystkiego uczy, no bo trzeba żyć, bo zarobione parę groszy uratuje rodzinę od głodu, że może będą mogli coś kupić do jedzenia. Ale przy tym wszystkim od razu powiedzmy, ona ma sporo szczęścia mimo wszystko.
Tak, ma szczęście do ludzi i to jest na pewno tutaj jeden z elementów, który pomaga jej przeżyć w taki, a nie inny sposób. Ma szczęście do ludzi, którzy często bardzo bezinteresownie pomagają jej, dostarczając czy to pożywienie, czy dokumenty, czy nawet nadzieję, bo to należy powiedzieć, że takie opcje, kiedy ona mogła wyjść z getta, z obozu, pojawiały się wraz gdy pojawiali się w jej życiu nowi ludzie, którzy byli skłonni pomóc. Czy nawet przekazanie notatek, tych zapisków do bezpiecznego miejsca. To wszystko wymagało właśnie pomocy osób, które w jakiś sposób wyczuwały w niej tą siłę, tą powagę, tą chęć życia. Zresztą też, gdy nawet starała się pomagać rodzicom, to czuła się bardzo niekomfortowo, na przykład odwiedzając getto, oczywiście przy okazji różnych zabiegów, żeby do tego getta się dostać, ale zawsze miała takie poczucie winy, kiedy przychodziła z pustymi rękoma. Jakby starała się zawsze zorganizować coś, co mogłoby poprawić tą sytuację rodzicom i przekazać coś, czy to do jedzenia, czy coś, co mogłoby pomóc im. Więc to też pokazuje jej taką bardzo praktyczną odpowiedzialność za rodzinę.
Tak tylko wyjaśniając, pani mówi, że kiedy starała się dotrzeć do getta, bo ja tu wspominałam, ona cały 1943 rok przebywała właśnie w tym obozie pracy w Rakowicach, na lotnisku w Rakowicach, więc tam oczywiście co pewien czas zezwalano na odwiedziny tym, którzy byli skoszarowani w tym obozie, na odwiedziny w getcie. I to ten szok, jak ja przytaczałam tutaj słowa, że ona nie była w trakcie likwidacji getta, ale była po likwidacji getta i ona zobaczyła to okrucieństwo, ona zobaczyła to wszystko, wszystko na własne oczy zaraz po. Oczywiście to zaowocowało też dramatycznym wierszem, ponieważ wszystkie te takie najbardziej rzeczy, które nią wstrząsały, ona pokazywała czy przedstawiała w formie poezji, gdzie było jej, jak widać, najłatwiej przekazać te wszystkie odczucia i emocje, które nią targały. Potem kończy się ten jej, powiedziałam, dość taki spokojny okres pobytu w obozie pracy w Rakowicach. Rzeczywiście to był taki jeden z tych obozów pracy, czy podobozów, potem podobozów już z Alkal Plaszow, gdzie można było spokojnie w miarę przeżyć, choć oczywiście do dramatów i mordowania ludzi tam pracujących też dochodziło. Potem oczywiście trafia już do Płaszowa. W tym Płaszowie będzie do momentu ewakuacji, kiedy wyślą ją razem z innymi kobietami do Auschwitz, do Birkenau. Ale jeszcze wracając do momentu, kiedy ona przebywa w getcie, oczywiście ona podejmuje różne prace, bo ten pamiętnik to jest nie tylko taka opowieść o tym, w jakiej sytuacji byli ludzie, bo ona też komentuje wydarzenia polityczne. Co ważne, ona pisze otwartym tekstem. I to jest bardzo ciekawe, że ona też komentuje zachowania Niemców, jakby nie myśląc o tym, że pamiętnik może wpaść w niepowołane ręce. Ona tam opisuje również zachowania ludzi, którzy są w getcie. Zachowania pozytywne i negatywne. Przypomina o tych, którzy dorabiają się na nieszczęściu innych, którzy donoszą na innych. Wspomina też o agencie Gestapo, który no, poczynał sobie właśnie w Podgórzu bardzo śmiało, myślę tu o Festerze i jego grupie agenturalnej, pracującej na użytek Niemców, którą stworzył. Ona to wszystko widzi i ona to opisuje. Ona tych ludzi opisuje z imienia i z nazwiska. Dopiero potem w pewnym momencie się zmienia, kiedy chyba dostrzega to niebezpieczeństwo, że w momencie, kiedy zapiski mogłyby wpaść w niepowołane ręce, to może być niebezpiecznie i z tej pierwszej osoby, w jakiej pisze, przechodzi autorka, właśnie, przechodzi na trzecią osobę, pisze w trzeciej osobie, jakby chcąc ukryć, że to nie są zapiski z codzienności, z realności, tylko jakaś powieść. Oczywiście jest to dość myślenie naiwne.
Tak, zdecydowanie. No, w kontekście tych warunków, w których żyła, też tego, że sama przez jakiś czas przynajmniej posiadała te zapiski przy sobie. To było dosyć naiwnym zabiegiem. Niemniej jednak pokazuje jej świadomość zagrożenia i tego zmieniającego się zagrożenia w getcie. O ile wcześniej nie stosowała takiej autocenzury, tak w pewnym momencie ma świadomość, że jej słowa mogą być również dla niej nie tylko wybawieniem, bo pisze o tych emocjach, pisze o wydarzeniach, chcąc trochę pomóc sobie, ale potem mogą się stać te słowa dla niej zagrożeniem.
Tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taki jeden moment, który ona opisuje. Chodzi o poznanie pewnego człowieka, bo to są też zapiski, cały czas pamiętajmy, młodej dziewczyny. Nastolatki, no, która pisze też o chłopakach, pisze o dziewczynach, pisze o tym, czy może się zakochać, czy się nie może, o tym, czy chce być bardziej odważna w kontaktach z mężczyznami, z chłopakami, czy nie, namawiana przez różne koleżanki, o imprezach, które się odbywają w getcie, odbywają się, bo przecież ludzie usiłowali się jakoś ratować, no przynajmniej psychicznie, więc usiłowali żyć, w cudzysłowie tu podaję, w miarę normalnie, prawda? W związku z tym organizowali różne, były i występy, i koncerty, i chodzenie do cukierni, jak ktoś miał pieniądze, prawda? I chodzenie na spacery, pod rękę, no i różne inne intymne sytuacje, do których dochodzi między młodymi ludźmi. Ale Halina poznaje bardzo dojrzałego mężczyznę, Aleksandra, inżyniera, Aleksandra Weisberga. Bardzo interesujące spotkanie, nie tylko na relacje nastolatki jeszcze wtedy, choć już takiej podrośniętej, chyba 17-18-letniej nawet, z mężczyzną prawie 40-letnim, ale też na postać Weisberga.
To jest też zapis tak naprawdę, który można by zatytułować, była fascynacja, była miłość w getcie, był flirt w getcie, ale to jest też odkrywanie dorosłości, to jest odkrywanie zupełnie innych emocji niż to, do czego była przyzwyczajona na co dzień w getcie. Zresztą takich opisów tam jest kilka, te opisy czasami zaskakują. To nie tylko dotyczy właśnie kwestii, nazwijmy to emocjonalnych, intymnych, ale też fizyczności, też wyglądu. To to jest bardzo, bardzo istotne. Mnie osobiście zawsze, gdy czytam te zapiski, intrygują te jej opisy ludzi, zachowań. A kiedy na przykład pisze o tym, że jedna z jej koleżanek wraca do getta ze strony aryjskiej po to, żeby odpocząć od aryjskości. W sensie widzimy przez tych kilka zdań to, jakim dramatem było ukrywanie się po stronie aryjskiej poza gettem, i w tym kontekście może szokować to, że getto jest, czy może być miejscem jakiegoś odpoczynku.
Tak, no, od tego napięcia, tak, od które tego towarzyszyło napięcia, po tej tak zwanej aryjskiej stronie.
Bycie blisko ludzi, których się zna, których się ceni, nawet po to, żeby wspólnie właśnie poplotkować, pośmiać się, przez moment zapomnieć o tej rzeczywistości, która jednak na każdym rogu wychodziła. Zresztą Halina Nelken ma nieprawdopodobny zmysł obserwacji, tej opisy osób, takie próby analizy trochę osobowości. No są niesamowite.
Ja tutaj przywołałam specjalnie Aleksandra Weinsberga, bo to wybitny fizyk. Człowiek przez pewien moment w latach 30. zauroczony komunizmem, był w Związku Sowieckim, był świadkiem Wielkiej Czystki, ale też był świadkiem Wielkiego Hołodomoru. Zresztą jego książka Wielka Czystka, wydana już po wojnie w latach 50., no, zrobiła czy odbiła się bardzo szerokim echem. No, trochę potem te poglądy mu się jednak zmieniły, ale do tego stopnia był osobą bardzo znaną w środowisku naukowym, że w momencie, kiedy został aresztowany przez NKWD w latach 30., będąc właśnie na terenie Związku Sowieckiego, w jego obronie wystąpił sam Einstein, z którym się znał. W jego obronie listy wystosowywali Frédéric Joliot-Curie i Irena Joliot-Curie, więc to naprawdę była postać, osoba, która zapowiadała się na wielkiego naukowca właśnie w dziedzinie fizyki. On po wojnie, uratowany zresztą przez Polkę, przez Zofię Cybulę, pobrali się jeszcze w czasie wojny, potem wyjechali z Polski. On już do pracy naukowej nigdy nie wrócił, ale był bardzo blisko związany z paryską kulturą, z Jerzym Giedroyciem, z którym się przyjaźnił, z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, to tak na marginesie, i z nim to właśnie przeżywa te takie
uniesienia
nasza bohaterka Halina Nelken. Ale jak pani mówi o tej jej przemianie, czy o tym dojrzewaniu, to jest tam taki bardzo interesujący moment w tym pamiętniku. W 1942 roku ona w czerwcu jakby skonstatuje, to jest ten moment tych wielkich deportacji z getta. W momencie, kiedy wraca, bo już wtedy od czasu do czasu pracuje na lotnisku, kiedy któryś z lotników zapyta się, co się tam dzieje w tym getcie. No bo oni słyszeli, ale tak nie bardzo wiedzą co. I ona jak gdyby nie odpowiadając na to pytanie, w pewnym momencie uświadamia, kim ona jest. Jak ona jest postrzegana. I wtedy dopiero po raz pierwszy pisze, że zdaje sobie sprawę, że ona jest Żydówką, że jest nie tylko Polką, ale może przede wszystkim jest Żydówką, że cierpienie łączy ją z tym narodem i ona o tym dokładnie pisze. Wiodą nas na rzeź gorzej niż bydło, zadręczają i katują tylko dlatego, że jesteśmy Żydami. Wtedy napisze mój naród, już nie tylko polski naród. Nagle, pisze, uzmysłowiłam sobie, że cierpienie jest tym potężnym łącznikiem. Przecież nie mówią o mnie ta dziewczyna albo ta młoda Polka, tylko ta Żydówka albo ta wysoka żydowska blondynka, no bo ona była blondynką.
Tak, i to jest ta przemiana, ale na ile jest to przemiana jej taka samodzielna, na ile wymuszona przez otoczenie, przez okoliczności, no to moglibyśmy tutaj dłużej dyskutować. Natomiast absolutnie tą tożsamość żydowską jakby włącza w tą narrację i ma absolutną tego świadomość losu ludzi, którzy byli z nią, z jej rodziną w getcie. Od tego się nie odcina.
No zresztą tam wielokrotnie pada, że wielu wtedy zasymilowanych Żydów, którzy nigdy nie myśleli o swojej żydowskości czy o przynależności do narodu żydowskiego, którzy czuli się Polakami, normalnymi ludźmi. Normalnie pracowali wszędzie, żyli, czerpali z tej kultury. Nagle w momencie, kiedy zaczynają być określani właśnie nie jako młoda dziewczyna, młody chłopak, nie jako ktoś tam wykonujący jakiś zawód, no tylko Żyd, Żydówka, prawda? I nagle czują tą więź z tym narodem, cierpiącym, że cierpimy tylko dlatego, że jesteśmy Żydami.
Tak, tylko tutaj należy też jedną rzecz podkreślić, że często ci zasymilowani Żydzi, podkreślając swoją polskość, jednocześnie nie negowali żydowskości w tej warstwie takiej
kulturowej
na zewnątrz. Owszem, utożsamiali się z kulturą polską, natomiast ta tożsamość żydowska pozostawała aktywna. Na ile oni o tym publicznie i głośno mówili, to jest inna kwestia, ale nie wypierali się tej tożsamości żydowskiej. Natomiast w tych warunkach getta tak naprawdę nie tylko muszą sobie przypomnieć, czy wręcz głośno jest podkreślane to, że są Żydami, ale wchodzą, są zmuszeni do tego, żeby wejść w tą pozycję Żyda, który jest gorszą grupą, który jest traktowany z pogardą, który jest traktowany w sposób bardzo negatywny. I to jest dla nich największym szokiem, że nagle ludzie, z którymi często mieli do czynienia na co dzień, traktują ich jako obywateli gorszej kategorii.
Mm-hmm. No właśnie, zresztą jak oni łączyli tę polską kulturę z żydowską kulturą, no to Halinka też o tym pisze i przytacza, że jak było Boże Narodzenie, to oni się spotykali, obchodzili Boże Narodzenie i śpiewali kolędy, ale też jak przychodziły święta żydowskie, no to oni też w jakiś sposób je tam obchodzili, choć nie byli religijnymi Żydami, nie znała jidysz, więc sama mówiła, że w getcie nie mogła się z wieloma ludźmi w ogóle porozumieć, ponieważ ona nie rozumiała, co oni do niej mówią, prawda, bo tego języka nie znała, czyli musiała się jakby na nowo uczyć i to, co mówimy, że ona się i wielu takich jak ona musiało na nowo uczyć się żyć, dlatego że zostali potraktowani jak nie ludzie. Zresztą w jednym ze swoich bardzo przejmujących wierszy i takich powiedziałabym wierszy bardzo dojrzałych w końcowym fragmencie pisze o tym wieku XX, o tym wieku, który miał być wiekiem kultury, kultura, wiek XX, cywilizacja świata, a jednocześnie w końcowym fragmencie tego dodaje. Wiek, w którym człowiek zapomniał, że jest człowiekiem. Bardzo przejmujące.
Tak, zresztą takich konstatacji, takich przemyśleń jest w jej dziennikach więcej. Tak też kończy się wydanie dzienników, kiedy ona próbuje spojrzeć na naturę ludzką, na zachowanie, na to, co jest w życiu najważniejsze, na godność, na właśnie próbę zachowania tego człowieczeństwa bez względu na warunki, w jakich się znajdujemy. Tu widać w niej trochę taką filozoficzną naturę, bo takich przemyśleń naprawdę jest sporo. Zresztą te refleksje w czasie jeszcze okupacji wiodą ją naprawdę w takie bardzo mroczne zakamarki też duszy. Ona czasami nie jest w stanie sobie poradzić z tymi emocjami, co doprowadza ją do skrajnych zachowań. Ale koniec końców twierdzi, że to, co pozwoliło jej właśnie przetrwać, to jest jednak to bycie dobrym człowiekiem.
Bycie dobrym człowiekiem, no i pozwoliła jej przetrwać także literatura, poezja. Bo ta proza kończy się w momencie, kiedy trafia do KL Plaszów. I potem Halina trafia przecież do kolejnych obozów. Trafia do Auschwitz, potem trafia do Ravensbrück. Mhm. I to też nie koniec, prawda? Potem są jeszcze dwa mniejsze obozy. I to, co ją ratuje, to pisanie wierszy. Też poezja, czyli literatura ją tak naprawdę ratuje. I co ciekawe, udało jej się przechować, możemy zapytać jak, to też jakiś cud, udało jej się przechować maleńki notatnik, notesik, w którym maczkiem, jak sama wyjaśnia, zapisuje swoje wiersze.
Tak, ona zresztą pisze o tym, że chowa w momencie, gdy dostaje ten notes, chowa go za pazuchę w najbardziej, jeśli to możliwe, głęboki zakamarek, żeby go przechować. To jest nieprawdopodobne. Zresztą też to, że wszyscy dookoła, przynajmniej jeszcze na etapie getta, wiedzieli o tym, że ona pisze, że część osób starała jej się dostarczać później jakieś materiały do pisania. To nie jest oczywiste, bo w warunkach i getta, i potem obozów posiadanie czegoś do pisania było nietypowe, więc tutaj to było nieprawdopodobne. Pisanie, rozmowy z ludźmi, to chyba pozwoliło jej na przetrwanie.
Dzięki temu mamy tę poezję też jej. Może rzeczywiście to nie jest poezja pisana przez wyrafinowanego poetę, ale ona jest bardzo dojrzała.
Jest ona bardzo
tak, Tak, i to widać w miarę upływu lat tej okupacji, jak ta poezja też dojrzewa, jak ona się zmienia, jak ona coraz bardziej ma wysmakowane metafory, jak potrafi bardzo trafnie określić. Jedną z najbardziej dojmujących spraw, które gnębiło społeczność żydowską, właściwie w ogóle zawsze gnębi społeczności, które są pod okupacjami, to jest brak pożywienia. Ale ten głód w warunkach getta był wyjątkowo dojmujący. W warunkach obozowych był jeszcze bardzo dojmujący. I w literaturze obozowej, czy pisanej już przez różnych więźniów, sprawa głodu podnoszona jest permanentnie. I to wiemy, prawda? Mhm. Głód jako wróg numer jeden. Ona w Auschwitz w 1944 roku pisze wstrząsający wiersz o głodzie, zaczynający się tak. Czy ty wiesz, co to jest głód? Głód, co ci wnętrzności skręca, myśli z mózgu, precz przepędza, żołądek nożami kraje, tchu brak, serce bić przestaje, w końcu wszystkie myśli staną przed tą żądzą, obłąkaną jeść, jeść, jeść. A kończy się bardzo wymownie. Patrz, tak mało mi dziś trzeba, Boże, byłeś ty kiedyś głodny? To już jest wiersz bardzo dojrzałej osoby i takich wierszy zachowało się bardzo dużo.
One są poruszające, one są takimi manifestami małymi, z zapisami tego życia. Też język jest, przynajmniej część z tych wierszy oddaje język czasu, język miejsca. Ona nie ucieka od różnych określeń z getta, nie ucieka też przed przekleństwami, które w tamtym czasie bywają na porządku dziennym. Jest to coś niesamowitego. Ja muszę przyznać, że kiedy czyta się tą prozę, te zapiski, to one są poruszające, ale w momencie, gdy następuje taki moment kontemplacji tych wierszy, to działają one tak ze zdwojoną siłą, przynajmniej dla mnie.
Ale to, co ją trzyma przy życiu, to oczywiście nadzieja, że może być lepiej, że może się to wreszcie wszystko skończy, że wróci. Wie, że ojciec zginął, dowiaduje się o tym w Auschwitz. Ponieważ, jak mówimy, ona ma szczęście, ona też jest osobą, której się udaje dzięki różnym zbiegom okoliczności, ale też talentowi, też znajomości języka, też umiejętności pisania różnych tekstów, trafia w różne miejsca, gdzie być może łatwiej przeżyć, albo udaje się przeżyć, więc ona jeszcze będąc w Auschwitz, ona dowiaduje się, co stało się z pewnym transportem z Kalplaszu, w którym był jej ojciec, że wszyscy z tego transportu zostali zamordowani. Ale to, co ją jeszcze trzyma przy życiu, to jest właśnie chęć powrotu, że trzeba wrócić. No gdzie wrócić? No wrócić do Krakowa. I w takim wierszu Serwus, który pisała jeszcze w tym ostatnim podobozie w Malchow na przełomie marca i kwietnia 1945 roku, ona tam była, no popatrzmy, to jest prawie koniec wojny, prawda?
Dokładnie w tym miejscu trzymam otwartą książkę, wiersz Serwus.
Co to za diabeł siedzi w tym Krakowie? Pisze w tym wierszu, że dręczy za nim tęsknota tak wielka. Więc to jest też niesamowite, no, z naszego punktu widzenia jeszcze tym bardziej, prawda?
Tak, to jest ta tęsknota za miastem, to jest wymienianie tych zaułków, tych wszystkich miejsc, które znała. Zresztą to się potem będzie powtarzać w opisach już po powrocie do Krakowa, kiedy odkrywa Kraków na nowo. To jest miejsce, o którym tak dużo myślała, które dawało jej nadzieję i potem ta nadzieja w jakimś sensie się zrealizowała, zmaterializowała w powrocie. I to jest niesamowite. Bo przez te wiersze można stworzyć taką sentymentalną mapę Krakowa z tymi wszystkimi adresami, nazwami miejsc, które zachowały się w jej pamięci jako rodzaj takich miejsc symboli Krakowa, rodzaj też mapy towarzyskiej i mapy kulturalnej Krakowa, bo to są tego typu miejsca, które kojarzą się z czymś przyjemnym. To jest w tym jej wierszu.
Piękny wiersz. Co to za diabeł siedzi w tym Krakowie? Możemy się zastanowić, siedząc tutaj w Krakowie, prawda? Co to za diabeł siedzi w tym Krakowie, że tak dręczy za nim wielka tęsknota, gdy się jest poza nim. Rzeczywiście ten patriotyzm lokalny Haliny, no i ten powrót za wszelką cenę. Co ciekawe, ona wraca na swoją ulicę, wraca na Długosza. Oczywiście mieszkanie jest już zajęte. Nie zostaje wpuszczona do dawnego mieszkania, ale goszczą ją wszyscy ci lokatorzy, którzy zostali. Bo to była kamienica zamieszkała nie tylko przez Żydów, chociaż to była ich kamienica, prawda? I tam ci ją wpuszczają, goszczą, nawet nocują, prawda? Więc zupełnie inne nastawienie, ale to też pokazuje, jakie były relacje tej rodziny z tymi lokatorami, z tymi, którzy tam mieszkali, z tymi sąsiadami. Jak bliskie to były relacje, mimo różnicy statusu społecznego, których tych ludzi dzielił. A jednak, więc to też pokazuje, że te spotkania i te powroty oczywiście były różne. Halina mieszka w Krakowie razem ze swoją mamą do 1958 roku. Potem wyjeżdża. Ten sentyment do Krakowa chyba pozostał. Tego nie wiemy.
Tego nie wiemy. Możemy to tylko ewentualnie z jakichś relacji odtworzyć, ale myślę, że fakt, że ten Kraków pojawia się także w tych późniejszych zapiskach, powoduje, że jednak on pozostał w sercu i w pamięci do końca.
Pamiętnik z getta w Krakowie Haliny Nelken, do jakiego stopnia jest to bardzo ważna dla nas dziś lektura, mimo że właśnie z tymi uzupełnieniami, o których mówimy, że mamy ten pamiętnik, ale uzupełniony o komentarz od autorski po latach. Czy to zmienia w jakiś sensie wartość tego pamiętnika, czy on jest jakąś taką też bardzo ważną wartością dodaną tego pamiętnika?
Ja bym była za tą drugą opcją, dlatego że ten komentarz nie ingeruje w te oryginalne zapiski, to jest komentarz dodany później i to jest bardzo cenne, że mamy taką możliwość skonfrontowania przez autorkę tekstu napisanego podczas wojny z późniejszymi może przemyśleniami, może wspomnieniami, czy jakimiś informacjami, które uznała za istotne. Natomiast absolutnie jest to tekst wyjątkowy, bardzo cenny i cieszę się, że ten tekst został ponownie wydany, już tym razem w Polsce po długim okresie i pozostaje tylko mieć nadzieję, że będzie on czytany i śledzony i ta historia, jak również refleksje Haliny Nelken, jej postać będą ciągle żywe.
Halina Nelken, pamiętnik z getta w Krakowie, to ta książka, o której dziś rozmawiałyśmy. Naszym gościem była dr Edyta Gawron z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.